Kochani, dzisiaj będziemy rozważali Słowo Boże, które jest zapisane w Starym Testamencie, w Księdze proroka Zachariasza. Będziemy czytali z 6 rozdziału od 1 do 8, rozdział 4 i z 5 od 1 do 4. Słowo Boże mówi tak, Zachariasza 3:1-8. Ja będę czytał z oryginału hebrajskiego, dokładnie tak, jak jest napisane w hebrajskiej Biblii. I pokazał mi Jozuego, kapłana wielkiego, stojącego przed obliczem anioła Jahwe i szatana stojącego na prawej stronie jego dla oskarżania go. I rzekł Jahwe do szatana, upominam Jahwe ciebie, szatanie, upomina Jahwe ciebie, szatanie, i upomina ciebie, Jahwe, wybierający Jerozolimę. Czy ta głownia nie ocalała z ognia? A Jozue był ubrany w szaty brudne i stał przed obliczem anioła. I odpowiedział i rzekł do stojących przed obliczem jego, aby mówić. Zdejmijcie szaty brudne z niego. I rzekł do niego, patrz, odbieram z ciebie grzech twój, aby ubrać ciebie w szaty odświętne. I rzekłem, położą zawój czysty na głowę jego. I położyli zawój czysty na głowę jego. I ubrali go w szaty, a anioł Jahwe stał. I oświadczył anioł Jahwe Jozuemu, aby mówić. Tak rzekł Jahwe zastępów, jeżeli na drogach moich będziesz chodził, jeżeli przykazania mojego będziesz strzegł, to również ty będziesz sądził dom mój i również będziesz strzegł dziedzińców moich i dam tobie dojścia pomiędzy stojących tych. Słuchaj, proszę, Jozue, kapłanie wielki, ty i bliscy twoi siedzący przed obliczem twoim, bo mężami znaku oni są. Zachariasz 4:1-14. Anioł, który rozmawiał ze mną, powrócił i obudził mnie, jak budzi się kogoś ze snu. I zapytał mnie, co widzisz? A ja odpowiedziałem, widzę oto świecznik cały ze złota, a na jego szczycie jest czasza. Na niej jest 7 lamp, a lampy, które są na jej szczycie, mają po 7 knotów. 2 drzewa oliwne stoją obok niego, jedno z prawej strony czaszy, a drugie z jej lewej strony. Wtedy odezwałem się i rzekłem do anioła, który rozmawiał ze mną. Co to oznacza, mój panie? Anioł, który rozmawiał ze mną, tak odpowiedział. Czy nie wiesz, co to oznacza? Ja odpowiedziałem, nie, mój panie. Wtedy on odpowiedział, mówiąc do mnie. Takie jest słowo Jahwe do Zorobabela. Nie dzięki mocy, ani dzięki sile, lecz dzięki mojemu duchowi to się stanie, mówi Pan zastępów. Kim ty jesteś, wysoka góro? Przed obliczem Zorobabela stanie się równiną i wyprowadzi kamień szczytu z okrzykami łaska, łaska dla niej. I doszło mnie słowo Pana tej treści. Ręce Zorobabela położyły fundament pod ten przybytek i jego ręce wykończą go. I poznacie, że Jahwe zastępów posłał mnie do was, bo ci, którzy gardzili dniem małych początków, będą się jeszcze radowali, gdy zobaczą kamień szczytowy w ręku Zorobabela. Te 7 lamp to oczy Pana. One to przepatrują całą ziemię. Wtedy odezwałem się, zapytałem go, co oznaczają te 2 drzewa oliwne po prawej i po lewej stronie świecznika. I powtórnie odezwałem się i zapytałem go, co oznaczają te 2 gałązki drzew oliwnych, które 2 złotymi rurkami wypuszczając z siebie oliwę do złotych lamp. Wtedy on odpowiedział mi, czy nie wiesz, co one oznaczają? I odpowiedziałem, nie, mój panie. A on rzekł, ci dwaj to są synowie świeżej oliwy, którzy stoją przed Panem całej ziemi. Potem znowu podniosłem oczy i spojrzałem, a oto był unoszący się zwój. I zapytał mnie anioł, co widzisz? Ja odpowiedziałem, widzę unoszący się zwój, 20 łokci długi i 10 łokci szeroki. Wtedy rzekł do mnie, to przekleństwo. wychodzące na oblicze całej ziemi, bo każdy kradnący odtąd według niego zostanie uniewinniony i każdy przysięgający odtąd według niego zostanie uniewinniony. Zesłałem ją, wyrocznia Pana zastępów, i wchodzi do domu złodzieja i do domu tego, kto fałszywie na moje imię przysięga i pozostaje w jego domu i niszczy go wraz z jego drzewem i jego kamieniami. Zapewne zauważyliście pewne różnice pomiędzy oryginałem a tym, co zostało przetłumaczone. Ale powiem szczerze, kiedy przeczytałem ten tekst i odczuwałem bardzo wyraźnie, że Duch Święty chce, abym na ten temat właśnie w zgromadzeniu mówił i to właśnie dzisiaj, ciągle mi nie pasowało to, co tutaj jest napisane. Ten unoszący się zwój i to potępienie, które tu jest podkreślone aż dwa razy. I tak zacząłem się modlić. Myślę, Panie, nic nie rozumiem z tego. A Duch Święty mówi, to idź, weź z półki swoją hebrajską Biblię. Ja poszedłem, wziąłem moją hebrajską Biblię, otworzyłem, patrzę, teraz rozumiem. Teraz rozumiem, bo Bóg chce swoją wolę przeprowadzić przez Syna swojego Jezusa Chrystusa. Chce ją przeprowadzić przez całą ziemię, przez całą ludzkość, aby wszyscy ludzie mieli szansę dojścia do Bożej prawdy i do Bożego odpuszczenia. Abyśmy wiedzieli, że Słowo Boże zawsze wnika w życie człowieka, w dom człowieka, po to, żeby go oczyścić. A tych, którzy się nie poddają, osądzić. Żebyśmy to dobrze wiedzieli, że w Jezusie Chrystusie jest nasza potężna nadzieja. Latorość, jak tu jest powiedziane w Słowie Bożym. Jego Syn, latorość, nie czytaliśmy tych wersetów akurat, ale w trzecim rozdziale po tym ósmym wersecie, od 8 do 10, jest właśnie o Jezusie Chrystusie powiedziane. Abyśmy wiedzieli dokładnie, czym nas Bóg łaskawie w miłosierdziu swoim obdarzył. Bóg jest wielki. Tylko Tobie należy się chwała. Tylko Tobie należy się cześć. Jak ja lubię śpiewać tą pieśń. Tylko Tobie należy się chwała. Tylko Tobie należy się cześć. Dlatego mojej chwały nie oddam nikomu. Żadnemu z tych władców tego świata nie oddam pokłonu. Bo Jezus Chrystus jest tym najważniejszym. Kochani, Słowo Boże bardzo wyraźnie mówi, oto ja zdjąłem ciebie, z ciebie twoją winę. Tylko ja zdjąłem z ciebie twoją winę. Każę cię przyoblec w szaty odświętne. Potem rzekł, włóżcie na głowę jego czysty zawój. I włożyli mu na głowę czysty zawój i przyoblekli go w szaty. O co Jezusowi Chrystusowi chodzi, abyśmy my na tej ziemi czynili? Jest to w 4 punktach, tak bardzo ładnie ujęte. A w oryginale jeszcze to wyraźnie jest nawet podkreślone. Tak mówi Jahwe Cywaot, Pan zastępów. Jahwe Cywaot, Pan zastępów mówi tak. Jeżeli będziesz chodził moimi drogami, jeżeli będziesz przykazania mojego strzegł, to również ty będziesz sądził dom mój. I czwarte, i będziesz strzegł moich dziedzińców. Widzimy, o co w Słowie Bożym chodzi? Słowo Boże mówi tak. Zacznij ty chodzić moją drogą, zacznij przestrzegać moich przykazań i wtedy będziesz sądził mój lud. Będziesz sądził, co to oznacza? Będziesz przyglądał się, jak postępują i będziesz ich krytykował, będziesz ich wyszydzał, będziesz oplotkowywał ich, będziesz o nich gadał, że źle postępują. Czy tak? Sądzić to nie oznacza mówić o kimś źle na ucho komuś czy gdzieś przenosić to, ale Słowo Boże mówi, że jeśli napominamy to, jak mamy to robić, idziesz do człowieka, będąc napełniony Bożym Duchem Świętym i zwracasz mu uwagę, pokazujesz mu w miłości, w pełnej miłości przychodzisz i chcesz człowieka przyciągnąć do działania Bożego Ducha Świętego. To jest napominanie. A jeśli robisz to inaczej, zaczynasz występować przeciwko samemu Bogu. Zaczynasz występować przeciwko świętemu, który cię powołał do służby. Wiecie, ludzie w tym świecie bardzo różne rzeczy chcą robić jako chrześcijanie. Jako chrześcijanie chcą postępować wiernie, zgodnie ze Słowem Bożym i robią rzeczy przeciwko Słowu Bożemu. Jak to jest możliwe? Ano tak to jest możliwe, że jeśli zrozumiesz, na czym polega Pismo Święte, jeśli zrozumiesz, jaka jest wola Boża, to musisz jeszcze być napełniony Bożą miłością, napełniony Bożym Duchem Świętym, aby móc ją przekazać dalej. Słowo Boże dokładnie określa zasady tego, w jaki sposób my mamy do innych ludzi przychodzić i przekazywać im wolę Bożą. To Bóg decyduje, w jaki sposób to ma się odbywać. To Bóg decyduje, jakimi sługami Bożymi mamy być. Słowo Boże nam bardzo wyraźnie pokazuje, jakimi mamy być. Będziesz przykazania mojego strzegł, najpierw będziesz chodził moimi drogami, będziesz przestrzegał moich przykazań i wtedy będziesz oceniał życie innych ludzi, ażeby strzec Bożych dziedzińców. Wiecie, co to znaczy? Aby strzec Kościoła Bożego. Aby Kościół Boży, jak to się mówi, był zaopiekowany, żeby czuł, że ma opiekę Bożą. Kochani, jakżeż często my robimy w życiu naszym różne rzeczy, których nie jesteśmy całkiem pewni. I tak by nam zależało, żeby ktoś nam podpowiedział. Robisz coś, naprawiasz samochód, czy robisz coś w swoim domu, czy kafelki układasz, co byś nie robił. Zawsze jest potrzeba, jak pierwszy raz robisz, żeby ktoś ci podpowiedział. Ja pamiętam, pracowałem kiedyś w zakładzie w PZMocie i wiecie, trzeba było naprawić samochód, on tam gdzieś na gwarancji przyjechał, a wiecie, samochód wielki, syrenka i wiecie, niektórzy pamiętają nawet te samochody, ale powiem tak, trzeba było naprawić, ale żeby naprawić ten samochód, trzeba było mieć dużo mądrości, doświadczenia. Bo tam nie to, że ujmiesz wszystko dokładnie z książką i to się wszystko zgadza, bo tam jeszcze, wiecie, na palec to za grubo, na paznokieć za cienko, a to trzeba tak pomiędzy właśnie ustawiać, bo inaczej jak za ciasno ułożysz, to pęknie, a jak za luźno ułożysz, to wyskoczy. I wiecie, i to po prostu, a to jest w napędzie. I kiedyś przychodzę do jednego z pracowników doświadczonych, on w tym zakładzie, nie wiem, może z 25 lat pracował i mówię, pan mi podpowie, panie Szymański, jak to należy zrobić, nie? No mogę mówić, bo on już nie żyje. Więc mówię, jak to zrobić? Aha. Popracujesz, to będziesz wiedział. I nic nie powiedział. Trzeba było pójść do takich, którzy by doradzili, którzy jeszcze sami dokładnie nie wiedzieli, ale już mniej więcej parę razy próbowali robić i oni dopiero podpowiedzieli. Czy my mamy takie instrukcje Kościołowi Bożemu przekazywać, aby Kościół Boży wiedział lub nie wiedział, jak ma chodzić? Ludzie jak wchodzą w służbę Bożą, to muszą mieć konkretne informacje. Pierwsze. Jak ja mam służyć Bogu, to muszę słyszeć Jego głos. Jak mam posłyszeć Boży głos? Jak być pewny, że to na pewno Bóg do mnie przemówił? No wiecie, oczekiwać, że wypowiem słowo, jak się spełniło, to znaczy od Boga, jak się nie spełniło, znaczy nie od Boga, a wypowiedziałem coś, co za 10 lat dopiero się okaże, to by się mocno w czasie rozłożyła ta nasza służba Bogu, prawda? Ale my potrzebujemy tej pewności już, zaraz, teraz. I czy Bożą wolą nie jest, abyśmy od razu wiedzieli, czy to na pewno On do nas mówi? Nie, Bóg chce, żebyśmy od razu wiedzieli. Ale jak to się robi? No są tacy, którzy już są doświadczeni i ci podpowiedzą, jak to się robi. Po prostu podpowiedzą. Albo ci powiedzą, a kochany, pożyjesz, to się dowiesz. Wiedza kosztuje. No to ja ci kurę przyniosę, czy masło ci przyniosę, powiedz. Czy to tak jest? Kiedyś pewien człowiek przyszedł do apostołów, przyniósł im pieniądze i powiedział, dajcie im mnie tą moc, abym na kogo włożę ręce, otrzymał Ducha Świętego. Czy złą rzecz chciał? Wkładać ręce i żeby ludzie otrzymywali Ducha Świętego. Widzicie coś zdrożnego w tym? No nie. To jest dobra rzecz, włożyć ręce. Ludzie Ducha Świętego przyjmują. Albo włożyć ręce i ktoś jest uzdrowiony. Najgorszą w tym wszystkim rzeczą było pieniądze. Daj mi pieniądze, to włożę na ciebie ręce. Kochani, my mamy się nauczyć Bożych zasad. I po to chodzimy przed Bożym obliczem przez jakiś czas, żeby nauczyć się wchodzenia w Bożą służbę. Dopóki nie będziesz miał tego Bożego poznania, tego zstąpienia Ducha Świętego, tego działania Bożej mocy w twoim życiu, nigdy nie będziesz pewny, czy idziesz we właściwy sposób, czy też nie. Takie jest słowo Jahwe. Nie dzięki mocy, ani dzięki sile, ale dzięki mojemu duchowi to się stanie. Mówi Jahwe Cebaot. To znaczy Pan zastępów. Bóg dokładnie mówi, jakie rzeczy będą się działy i kiedy. I skąd one przychodzą. Nie ma zwycięstwa bez Bożego działania. Nie ma zwycięstwa bez bardzo wyraźnego Bożego kierownictwa. Kierownictwa Bożego Ducha Świętego. W wizji tej Zachariasza opisanej tutaj w tych fragmentach pokazane jest bliskie spełnienie, czyli odbudowa świątyni przez Jozuego i Zorobabela. Ale też ten fragment wskazuje nam na coś, co jeszcze miało się stać w przyszłości. On wskazuje nam na to odbudowanie świątyni, że zaraz, niedługo świątynia będzie odbudowana, ale też pokazuje nam pojawienie się w przyszłości dwóch świadków. Dwóch świadków, którym dana została moc, którzy służyć będą wśród Izraela podczas wielkiego ucisku. Dzisiaj jeszcze jest ucisk, ale niewielki. Ale będzie wielki ucisk. Ale natomiast te dwa drzewa oliwne i dwa świeczniki są symbolem takiego odnowienia duchowego wśród ludu Bożego. Takiego jakby przebudzenia. Nauki dwóch świadków zapalają taką iskrę tego ożywienia. Tak jak dokonali tego Jozue i Zorobabel po niewoli babilońskiej. Oni przyszli do narodu izraelskiego i zaczęli wylewać na naród izraelski Boże błogosławieństwo. Przychodzi przez nich Boże błogosławieństwo. Po prostu Pan używa ich na swoją chwałę. Kochani, to działanie, wspaniałe działanie, które częściowo już jest za nami, częściowo jest przed nami, pokazuje nam objawienie Jana, 5 rozdział, 5 do 7 wersetów. A jeden ze starców rzecze do mnie, nie płacz, bo Jan płakał. Zwyciężył lew z pokolenia Judy, korzeń Dawidowy i może otworzyć księgę i zerwać 7 jej pieczęci. I widziałem pośrodku między tronem a 4 postaciami pośród starców stojącego baranka jakby zabitego, który miał 7 rogów, 7 oczu, a to jest 7 duchów Bożych zesłanych na całą ziemię. I przystąpił, wziął księgę z prawej ręki tego, który siedział na tronie. I zobaczmy, Słowo Boże pokazuje nam, że jest baranek Boży, jest Jezus Chrystus, który wnosi na ten świat całkowite ożywienie, zmianę rzeczywistości, która przychodzi, aby nas uwolnić od naszego grzechu. To było tak wspaniale pokazane w Księdze Zachariasza, zapowiedź Jezusa Chrystusa. Jest pokazane na przykładzie wielkiego kapłana Jozuego. Kiedy anioł przychodzi, mówi, patrz, przyszedłem, aby z ciebie zdjąć grzech. Aby zdjąć z ciebie grzech. Bóg robi cudowne oczyszczenie dla każdego z nas. Po co? Niektórzy mówią, po to, żebyśmy byli zbawieni. To też. Ale Bóg nigdy nie robi rzeczy, które są tylko dotyczące jednej rzeczy w naszym życiu. że jeżeli Bóg nas zbawił, to chce tylko to, żebyśmy do nieba weszli, żebyśmy byli zbawieni. Czy Bóg chce, żebyśmy do nieba weszli i byli zbawieni? Tak? No tak. Ale co jeszcze chce? No żebyśmy tu na ziemi Jemu służyli. Żebyśmy tu na ziemi wykonywali Jego dzieło. W miejsce Chrystusa, Słowo Boże mówi, poselstwo sprawujemy. To tak jakby Chrystus teraz stał przed wami i mówił do was. Jak to się dzieje? No poprzez napełnienie Bożym Duchem Świętym. Te słowa, które wypowiadamy, przynajmniej powinny być, wypowiadane powinny być nie od nas samych, ale od Bożego Ducha Świętego. Amen? Dokładnie tam. Jeśli Jezus Chrystus został zapowiedziany przez proroków i był i wypełnił to wszystko, co prorocy mówili, to znaczy, że jak nas zbawił, to przez nas musi przepływać Jego moc. W Izajasza 11:2-4 jest powiedziane i spocznie na nim Duch Pana, Duch mądrości i rozumu, Duch rady i mocy, Duch poznania i bojaźni Pana. I będzie miał upodobanie w bojaźni Pana. Nie według widzenia swoich oczu będzie sądził, ani według słyszenia swoich uszu rozstrzygał, lecz według sprawiedliwości będzie sądził biednych i według słuszności rozstrzygał sprawy ubogich na ziemi. Rózgą swoich ust będzie chłostał zuchwalca, a tchnieniem swoich warg zabije bezbożnika. Widzimy, jak Słowo Boże to wyraźnie określa. Przychodzi Duch na kogo? Na Jezusa Chrystusa. Pamiętamy, kiedy Jezus Chrystus przyszedł do Jana, Jan zapowiedział, oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata, nadchodzi Jezus Chrystus, a Jezus Chrystus przychodzi do Jana, mówi, ty musisz mnie ochrzcić. On mówi, ja ciebie mam ochrzcić? Przecież to ty powinieneś mnie chcić. A Jezus Chrystus co powiedział? Godzi się nam wypełnić wszelką prawdę, wszelką sprawiedliwość, wszelką prawdę. I widzimy, kiedy to się dokonało, co wtedy się stało? Wstąpił na Jezusa Chrystusa Duch Święty. To na Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, Duch Święty musiał wstępować? Niektórzy ludzie mówią, no jak to? To przecież się nie zgadza. Przecież Syn Boży to i Duch Święty, to i Bóg Ojciec. Inni z kolei zamieszanie robią i mówią, jak Jezus Chrystus stąpił na ziemię, to Syna Bożego w tym czasie w niebie nie było, bo był na ziemi. Jaki malutki rozum ludzki. Jakie malutkie poznanie. A my mamy płynąć w szerokim poznaniu Bożej woli. I Słowo Boże wyraźnie nam mówi, Jezus Chrystus przyszedł na ziemię normalnie jako Syn Boży i jako zwykły człowiek, taki jak ty i ja. Możliwe to jest dla Boga? U Boga nie ma rzeczy niemożliwych. I przyszedł jako człowiek i normalnie tak jak na normalnego człowieka musiał stąpić Duch Święty. Jaki to był Duch? To był duch mądrości i rozumu, duch rady i mocy, duch poznania i bojaźni Pana. Widzimy, jaki to duch wstępuje? Wiesz, czego ty potrzebujesz, aby służyć Bogu? Potrzebujesz, aby stąpił na ciebie duch mądrości i rozumu, duch rady i mocy, duch poznania i bojaźni Pana. To potrzebujesz, aby służyć Bogu. Możesz powiedzieć, ale jak to na Syna Bożego tylko zstąpił duch taki, w takiej obfitości? A ty nie jesteś czasem Synem Bożym? Czy nie jesteś czasem Synem Bożym, czy córką Bożą? Czy Słowo Boże nie mówi, że staliśmy się synami i córkami Boga żywego? Jeśli jesteś synem, to masz się modlić, Ojcze nasz, któryś jest w niebie. Modlisz się tak czasem? To znaczy, że wiesz o tym, że jesteś Synem Bożym. To znaczy, że wiesz, że jesteś Synem Bożym. A jeśli jesteś Synem Bożym, To u Boga nie ma tak, że jednego syna inaczej traktuje, drugiego inaczej traktuje. Co Bóg powiedział, że jest darowane dla Jego jednorodzonego syna i co Bóg powiedział, że dla ciebie to samo się należy, to oznacza, że ci się to samo należy. Jeśli Bóg o czymś powie, że to jest tylko zastrzeżone dla mojego jednorodzonego syna, to jest zastrzeżone tylko dla jednorodzonego syna. Ale Słowo Boże nam mówi, że musisz mieć pełnię darów Ducha Świętego. Dowód w Piśmie Świętym, a bardzo prosty. Jest powiedziane, że w zborze w Koryncie mieli ile darów? 10, 15? Jest powiedziane pełnię darów. To znaczy mieli pełnię darów. To jeżeli Słowo Boże nam mówi, że my mamy żyć w pełni, Jego pełnią mamy być wyposażeni, to znaczy, że tak mamy być. I mamy iść do przodu i rozwijać się na chwałę naszego Pana i Boga Wszechmogącego. W Ewangelii Jana, pierwszym rozdziale, 29 i w 36 wersecie jest powiedziane tak. Nazajutrz ujrzał Jezusa idącego do Niego i rzekł, oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. I ujrzawszy Jezusa przechodzącego rzekł, oto baranek Boży. I jest baranek Boży, jest lew z pokolenia Judy, który jest godny otworzyć księgę i zerwać jej pieczęcie. A w tej księdze jest opisane wszystko, co Bóg postanowił odnośnie ciebie i mnie i odnośnie całej ziemi. W Objawieniu 4:5 jest powiedziane, a z tronu wychodziły błyskawice i głosy i grzmoty, przed tronem zaś płonęło 7 ognistych pochodni. Jest to 7 duchów bożych. Bóg w swojej pełni przychodzi do swojego ludu. I dlatego to jest takie ważne, abyśmy byli przygotowani na czasy ostateczne. Abyśmy byli przygotowani na szczególne Boże działanie. W Objawieniu Jana w 11 rozdziale, w 3 i 4 wersecie jest powiedziane i dano dwom moim świadkom moc i będą odziani w wory, prorokowali przez 1260 dni. Oni to są dwoma drzewami oliwnymi i dwoma świecznikami, które stoją przed Panem Ziemi. Dwaj świadkowie, jest wyraźnie opisane, w tych czasach ostatecznych, dwaj świadkowie to są ludzie, to są normalnie ludzie, którzy będą mieli nadaną przez Boga moc oraz władzę. Stary Testament często wspominał o tym, że do przekazania rzetelnej wiadomości potrzeba świadectwa dwóch ludzi. Dwóch ludzi. I tu jest dwóch świadków. I Bóg chce pokazać, że przez tych dwóch Bóg chce objawić swoją prawdę, aby było niepodważalne, aby było pewne, co Bóg naprawdę chce zrobić. Ci dwaj prorocy będą kulminacją Bożego świadectwa złożonego Izraelowi. Ich zadaniem będzie przekazywanie ludowi wieści o sądzie. Ludzie muszą dokładnie wiedzieć, co to znaczy sąd, czego będzie dotyczył sąd i kto będzie sądzony. Przyszedł kiedyś do mnie pewien człowiek, i powiedział tak. Ci dwaj świadkowie to Marian i ja. Nie Marian Kozaczuk, tylko Marian B. Więc inne nazwisko. Mówię tak. A po czym to tak poznajesz? No mam takie objawienie. Kochani, jak mamy podchodzić do Słowa Bożego? Bo znam ludzi, których szatan zaczął kusić i mówić, to ty jesteś, to ty, o to, co tam opisane, to ty. Miejsce niestety jest zajęte, bo dwóch świadków to Mojżesz i Eliasz, którzy na górze przemienienia się pokazali z Jezusem Chrystusem razem, także miejsce zajęte. To jest dokładnie tak, jak szatan chciał siąść po prawicy Boga, ale miejsce już jest zajęte, Jezus Chrystus tam siedzi. Już jest zajęte, nie ma możliwości. I ponieważ nie znalazło się miejsce w niebie dla szatana, co się stało? Został wyrzucony. Po prostu, jak obrzydły twór, został wyrzucony. Nie ma go tam. A my mamy przygotowywać się do tego, do czego Bóg nas rzeczywiście przygotował. Dwa miejsca, krótkie, po kilka wersetów chcę przeczytać, które zapisane są w Mateusza i Marka. Mateusza 20, rozdział 20, werset. do 23 przeczytajmy. Wtedy przystąpiła do niego matka synów Zebedeuszowych i z synami swoimi, złożyła mu pokłon i prosiła go o coś. A on jej rzekł: czego chcesz? Rzeczą mu powiedz, aby ci dwaj synowie moi zasiedli, jeden po prawicy, a drugi po lewicy twojej w królestwie twoim. A Jezus odpowiadając rzekł: nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który ja pić będę? Mówią mu: możemy. Co dalej? Mówi im: to tak, kielich mój pić będziecie, ale zasiąść po prawicy mojej czy lewicy nie moja to rzecz, lecz Ojca mego, który da to tym, którym zostało przez Niego przygotowane. I w Marka 10, rozdział 35 do 40, jeszcze raz podobnie jest to opisane. I przystąpili do Niego Jakub i Jan, dwaj synowie Zebedeusza, i rzekli: nauczycielu, chcemy, abyś nam uczynił to, o co prosić będziemy. A on rzekł do nich: co chcecie, abym wam uczynił? Co powinni powiedzieć? Ale najpierw obiecaj, że nam to uczynisz, tak? A oni mu rzekli: spraw nam to, abyśmy siedzieli w chwale Twojej, jeden po prawicy Twojej, drugi po lewicy. A Jezus im powiedział: nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który ja piję, albo być ochrzczonym tym chrztem, którym ja jestem ochrzczony? Odpowiedzieli mu: możemy. Wtedy Jezus rzekł im: kielich, który ja piję, pić będziecie, i chrztem, którym jestem ochrzczony, zostaniecie ochrzczeni. Ale sprawić, abyście zasiadali po mojej prawicy czy lewicy, nie moja to rzecz. Przypadnie to tym, którym zostało zgotowane. Widzimy, na czym polega służba Bogu? Że to Bóg, Ojciec, decyduje, do czego jesteś powołany. Chociaż nie wiem, jak byś się skręcał. Jak byś mocno chciał, żeby być tym czy tamtym sługą takim Bożym czy innym, to nic, to nie wskóra. Nic nie zdziałasz w ten sposób. To Bóg, Ojciec, decyduje, kto w jakiej służbie będzie użyty. Amen? Akceptujesz to? Nie masz możliwości wyboru, bo to Bóg decyduje. Ludzie by chcieli, tak, przyjść do Boga i powiedzieć: Panie, Jego powołać do takiej służby, daj mnie tą służbę, a Jego przesuń do innej. Takie rzeczy są możliwe tylko na ziemi. Że idziesz do szefa i jak masz dobre znajomości albo masz dużo w kieszeni, to przesunie kogoś, a ciebie umieści. U Boga to jest rzecz niemożliwa. Bóg jest Bogiem sprawiedliwym. Ma ducha sprawiedliwości i działa sprawiedliwie. A więc jeśli powołuje Bóg kogoś do tego, żeby taką czy inną funkcję spełniał, to nie jest tak, że dwóch świadków zostanie odwołanych, a Marian i on zostaną tymi dwoma świadkami. Nie ma takiej możliwości. My mamy godzić się na to, co Bóg chce, abyśmy czynili. Dlatego, że Słowo Boże nas chce umieścić dokładnie w tym miejscu, w którym Bóg postanowił. I to nie ty wiesz, czy ty się nadajesz do tej służby, to Bóg doskonale wie, czy ty się nadajesz. Ty możesz być absolutnie przekonany, że to do tej służby, do której Bóg ciebie teraz powołuje, nie nadajesz się. Ale jak zaczniesz wypełniać tą służbę, będziesz to robił naprawdę w Bożym Duchu Świętym, to się okazuje, że to jest najlepsza służba, w jakiej powinieneś właśnie być. Bo Bóg zna twoją osobowość. Bóg doskonale widzi, w jaki sposób to należy czynić. Mężowie Boży przystąpili do budowy świątyni Bożej. Tak jest w Słowie Bożym powiedziane, za chwilę przeczytamy ten fragment. Mężowie Boży, którzy są wymienieni w Ezdrasza 5 rozdziale 1 i 2 wersecie. Wtedy przystąpili prorok Ageusz i Zachariasz, syn Iddy, prorocy, i prorokowali Żydom w Judei i Jeruzalemie, w imieniu Boga Izraela, który był nad nimi. Wobec tego Zerubabel, syn Szealtiela, i Jeszua, syn Josadaka, przystąpili znowu do budowy świątyni Bożej w Jeruzalemie, a z nimi prorocy Boży, którzy im pomagali. Przystąpili prorocy Boży, wzięli łopaty i zaczęli rzucać ziemię. Możemy to sobie wyobrazić? No jak wszyscy, to wszyscy. Wziął się Zorubabel za robotę, Jeszua, syn Jozadaka, wzięli się do roboty, zaczęli rzucać łopatami, no i prorocy po prostu też wzięli łopaty i zaczęli rzucać. Czy tak? Tak sobie wyobrażacie mniej więcej tę wspólną pracę? Tam, gdzie Bóg kogo postawił do wykonania Bożego dzieła, to jest dla Niego odpowiednie miejsce i to ma właśnie robić. Przyszli do proroka, potrzebujemy Bożego rozwiązania w tej konkretnej sprawie dotyczącej budowy świątyni. A prorok mówi, zaraz, niech odsapnę, bo tak się namachałem łopatą, że nie mogę nic uczynić. Odpocząłeś już? Nie, nie, prześpię się, jutro przyjdźcie. Każdy w swojej dziedzinie. Każdy w swoim miejscu. Nie wymaga się od kucharza tego, aby murował ścianę. Nie wymaga się. On może potrafić to robić, ale nie wymaga się tego w świetle Bożej prawdy, aby on właśnie to robił. Prorocy Boży im pomagali. Prorocy mają prawo prorokować w imieniu Boga Izraela, który ma być nad nimi. Duch Pański nade mną. Przeto i Słowo Boże mówi, co dalej ma się odbywać. Jeśli nie ma w prorokach słowa od Pana, to tacy prorocy, Słowo Boże mówi, przeminą z wiatrem. Jeremiasza 5 rozdział 13, 14 werset mówi tak, a prorocy przeminą z wiatrem, gdyż nie ma u nich słowa. Tak im się stanie. Dlatego tak mówi Pan zastępów, ponieważ to mówią, że to ja uczynię moje słowa ogniem w twoich ustach. Widzimy? Słowo Boże pokazuje, co znaczy iść nie według Słowa Bożego. Co oznacza dla proroków nie wypowiadać słowa, które naprawdę dał Bóg. Wiecie, Bóg chce, abyśmy byli odpowiedzialni, jeśli stajemy przed Kościołem, jeśli stajemy przed zborem, jeśli stajemy, tak jak Stary Testament mówi, przed Kahal, czyli zborem Izraela. Kiedy stajemy przed ludem, mamy przekazać nie swoje słowo, tylko słowo od Boga, słowo od Ducha Świętego. Dlatego to jest taka wielka odpowiedzialność, abyśmy stając przed konkretnie ludźmi, do których nas Bóg posłał, abyśmy nie mówili, co nam się zdaje. Abyśmy nie mówili, a jeśli mówimy, co nam się zdaje, to powiedzmy to na początku. Tak mi się zdaje. Ale jeśli mówisz, tak mówi Pan, to musisz być pewny, że to mówi Pan. Musisz być pewny, że to Bóg przemówił i każe to przekazać. Bo czasami Bóg mówi. Mówi słowo i mówi, ale nie przekazuj tego. No ale język świerzbi. To Panie, to ja chociaż to dla żony powiem. Jeśli masz odpowiedzialną żonę, to możesz to zrobić. Ale jeśli ona lubi jeszcze z kimś się podzielić, tylko nikomu nie ma. Ten brat czy tamta siostra powie jeszcze komuś, tylko pamiętaj, nikomu nie ma. I później dochodzi do ciebie słowo, ale całkiem zmienione. Jak myślicie, jak z ust do ust tak leci, to jest zmienione czy nie? Nieraz na Sylwestra się bawimy, takie na początku się wpuszcza zdanie, i jakie wychodzi na końcu? Śmiechu warte. Na pewno to już nie jest słowo od Boga. Dlatego pamiętajmy, że wszystko ma się dziać zgodnie z Bożym Słowem. A jeśli tacy prorocy wypowiadają słowa, które naprawdę nie wzięli od Pana, to przeminą z wiatrem. Przyjdzie wiatr, przyjdzie zmiana, przyjdą jakieś sposoby innego działania i nie ma, proroków znikli. Ucichli, nie ma ich i może bardzo dobrze, że nie ma. Jeśli pomimo wszystko będą prorokować i nie będą zatrzymywać swoich słów, to Słowo Boże mówi, że ponieważ mówią, że to ja uczynię moje słowa ogniem w twoich ustach. Bóg to mówi do Jeremiasza. Ja tobie rozkażę, żebyś mówił. Ale te słowa, które wypowiesz, to będą ogniem w twoich ustach. To będzie mój ogień w twoich ustach. Dlatego, że ci prorocy nie mają prawa mówić, ponieważ nie wzięli ode mnie. W kilku miejscach Starego Testamentu jest opisane, kiedy to prorocy wzięli słowo, ale swoje własne słowo, wypowiedzieli je, a Bóg powiedział, wcale ich nie posłałem. Wcale ich nie wybrałem. Wcale nie dałem im słowa. Oni poszli i mówili, tak mówi Pan. Dlatego Słowo Boże mówi, to ja zrobię tak, że ściana, którą wymurowali, zwali się na nich i ich zagniecie. Dlatego wiedzmy, że trwałe jest tylko to, co buduje Bóg Wszechmogący. Uczestniczysz w budowaniu Kościoła. Uczestniczysz w budowaniu chrześcijan, dzieci Bożych. Wiedz, że musisz robić wszystko od Ducha Świętego. Musisz mówić do ludzi w mocy Bożego Ducha Świętego. I dlatego tak ważne jest, jak czytaliśmy w Słowie, żeby ten Duch, Duch mądrości i poznania, Duch poznania i rozumu i Duch sprawiedliwości, ten Boży Duch występujący na całą ziemię z woli Bożej. Siedem duchów Bożych przychodzi na całą ziemię, aby Kościół Boży chodził w pełni, aby Kościół Boży chodził w mocy. Druga Samuelowa, 22 rozdział, 7, 8 i 9 wersety mówią tak. Gdy jestem w niedoli, wzywam Pana i Boga mojego wzywam. A On wysłuchuje w świątyni swojego głosu mojego. I wołanie moje dociera do uszu Jego. Poruszyła i zatrzęsła się ziemia. Podwaliny nieba zadrżały. Zachwiały się, gdyż rozgniewał się na mnie. Dym wystąpił z nozdrzy Jego. A ogień z ust Jego pożera. Węgle rozżarzone rozpalają się od Niego. Wyobrażasz sobie postać Bożą? Jak z nozdrzy Jego dym wychodzi. Możesz to sobie wyobrazić? A z ust ogień. Coś niesamowitego. Ale wiesz, kiedy Bóg tak występuje? Kiedy jest zły na nas. Kiedy rozgniewa się na nas. A co robić, żeby nie doprowadzić Boga do gniewu? Wypełniać Jego wolę. Tylko wypełniać Jego wolę. Wykonywać to, co do ciebie mówi. A jeśli Bóg wyraźnie daje ci poznanie i ty naprawdę jesteś pewny tego, co Bóg do ciebie mówi i stoisz w miejscu, to na pewno nie wypełniasz woli Bożej. Bóg chce, jeśli masz konkretne poznanie i powołanie od Boga, abyś szedł do przodu. Ja pamiętam kiedyś, Bóg powołał pewnego człowieka w tym kościele, aby wykonywał konkretną pracę. I jestem tego pewny, że to Bóg powołał tego człowieka. Pytam się, jak? Zrobiłeś to? No jeszcze nie, ale pastorze, ja to zrobię. Wiecie, ile czasu ja o to pytałem? 1,5 roku. I po 1,5 roku zapytałem się, jak? Ja zrobię. Dzisiaj już nie ma tego człowieka w kościele. A pracę jego przejął drugi. I ta praca jest dobrze wykonywana. I ktoś, kto wykonuje tą pracę, wcale nie ma z tym żadnych problemów, żeby to zrobić. Robi to z radością, praca jest wykonana. Ale w tym miejscu, w którym stoisz ty, ciebie Bóg powołał konkretnie. Nie patrz, że ty będziesz jednym z tych dwóch świadków. Patrz na to, do czego ciebie Bóg powołał. Jeśli jest to dla ciebie naprawdę uciążliwe i nie możesz sobie z tym poradzić, to szef przyjdzie i powie, no wybiorę drugiego, bo on sobie nie radzi. Naszym szefem jest nasz Pan i Bóg Wszechmogący. Jeśli masz jakieś zacięcia z wykonaniem Bożej pracy, jeśli masz jakąś niemożność wykonania tego, do czego Bóg cię powołał, to nie ulega żadnej wątpliwości. Jeśli Bóg nie przepuścił swoim rodowitym korzeniom, swoim rodowitym gałęziom, w Rzymian jest powiedziane, to wiedz to na pewno, że nie przepuści i tobie. Zacznie dym z nozdrzy Bożych wychodzić. Ogień z ust Jego zacznie wychodzić. I Słowo Boże mówi, zniszczy bez co? Bezbożnika. Taki człowiek, który nie wykonuje Bożej woli, to jest człowiek, który żyje bez Boga. Bezbożnik. Tak mówi Słowo Boże. Bo Bóg cierpliwie czeka do pewnego czasu. A później co robi? Usuwa. Po prostu usuwa. Dlatego Słowo Boże nam pokazuje pewien obraz. Jak mamy Bożą wolę wykonywać? Po pierwsze, mamy ją wykonywać, a nie stać w miejscu. A po drugie, nie fałszywie, tylko dokładnie tak, jak mówi Bóg. Jeśli wybierasz się napominać kogoś i nie masz w swoim sercu miłości, tak jak Słowo Boże mówi, jak się napomina, to stajesz przeciwko Bogu. Tak mówi Pismo Święte. Stajesz przeciwko Bogu. Jeśli masz służbę na przykład napominania i jeśli ta służba napominania jest przez ciebie wykonywana niedbale, to wszelki człowiek, który wolę Bożą wykonuje niedbale, to jest, wykonuje wolę Bożą. Już przełamał się i wykonuje, ale wykonuje ją niedbale. To jest przeklęty. Wybierajmy, jak Bogu chcemy służyć. Niektórzy mówią, no tak, w takim razie ja nie chcę służyć Bogu, tylko być zwykłym wierzącym. Czy jest taka możliwość? Zapytaj Boga, ja nie znam takiej możliwości. Jeśli Bóg cię wybrał, to cię wybrał do konkretnego zadania. Możesz mieć taką służbę, inną służbę, mniejszą służbę, większą służbę. Bóg powołał niektórych, żeby gdzieś tam głosili tysiącom ludzi. Znam takiego człowieka, który głosił w Afryce jednocześnie do miliona ludzi, aby przyjęli Jezusa Chrystusa. I większość z nich przyjęła. Kochani, ale powiem wam, nie każdego Bóg powołał do tego, żeby przed milionami stać. Niektórych powołał, żeby stali przed setką ludzi, czy przed 700 ludzi, czy ile tam, czy przed 5. Był powołany taki wielki rycerz Dawida. Był powołany wielki rycerz, jest określony, jest wśród tych najodważniejszych bohaterów, który miał chronić tylko małe pole soczewicy. Niektórzy może nawet nie lubią soczewicy. Ale ten człowiek się nie zastanawiał, czy on lubi soczewicę, czy nie. Został wyznaczony, żeby obronić małe pole soczewicy. I skoro został nazwany bohaterem, to jak myślicie, obronił, czy nie? Oczywiście, że tak. I przyszedł do Boga i powiedział, Panie, soczewicę mi kazałeś bronić. Co to za robota? Co w zborze, któraś sióstr czy braci powie, to ciasto tylko na uroczystość mi kazałeś zrobić. Co to za służba? Posprzątać w kaplicy mi tylko kazałeś. Ja nie chcę takiej służby. Ja chcę takiej służby, co tamten ma do miliona ludzi. Mówi. Aby gdyby Bóg cię do tego powołał, to byś powiedział, Panie, ja się nie nadaję, kompletnie się nie nadaję. I wiecie, kogo Bóg wybiera do takiej służby? Tych, którzy się nie nadają. A to Bóg decyduje, czy się nadają, czy nie. Mojżesz się nie nadawał do prowadzenia Izraela. Panie, ja się jąkam. A Aaron będzie twoimi ustami. A ty dla Aarona będziesz Bogiem. Co? Bogiem? Dokładnie w Biblii jest tak powiedziane. Ty będziesz dla Aarona Bogiem. A Aaron kim będzie? Twoim prorokiem. To Bóg wyznacza i później domaga się rozliczenia się z nas, z tego, do czego zostaliśmy powołani. Dlatego przychodźmy do Boga i zacznijmy nasze dzieła wykonywać bardzo dokładnie. Na koniec chciałbym przeczytać taki fragment z II Królewskiej, z pierwszego rozdziału. Druga Królewska, pierwszy rozdział, 9 werset do 17. Bardzo pouczająca historia o Eliaszu. Wtedy posłał po niego dowódcę 50 wojowników z jego 50. A gdy ten doszedł do niego, siedział on na szczycie góry i przemówił do niego: mężu Boży, król nakazuje, abyś wszedł. Odpowiadając, Eliasz rzekł do dowódcy 50 wojowników: jeżeli jestem mężem Bożym, to niech ogień spadnie z nieba i niech pochłonie ciebie i twoich 50. I spadł ogień z nieba i pochłonął go wraz z jego 50. Wtedy ponownie posłał po niego innego dowódcę 50 wojowników z jego 50, który odezwał się do niego w te słowa: mężu Boży, król nakazuje, abyś natychmiast szedł. Odpowiadając, Eliasz rzekł do nich: jeżeli jestem mężem Bożym, to niech ogień spadnie z nieba i niech pochłonie ciebie i twoich 50. I spadł ogień z nieba i pochłonął go wraz z jego 50. Wtedy ponownie wysłał trzeciego dowódcę 50 wojowników z jego 50. A gdy ten trzeci dowódca 50 wojowników tam wstąpił, padł przed Eliaszem na kolana, błagając go tymi słowy: mężu Boży, niech moje życie i życie tych 50 twoich sług znaczy coś w twoich oczach. Oto ogień spadł z nieba i pochłonął dwóch poprzednich dowódców 50 wojowników wraz z ich 50. Lecz teraz niech moje życie coś znaczy w twoich oczach. Wtedy odezwał się anioł pański do Eliasza: zejdź z nim, nie bój się go. Podniósł się więc i szedł z nim do króla. I rzekł do niego: tak mówi Pan, za to, że posłałeś posłańców, aby zasięgnąć rady Belzebuba, Boga Ekronu, jakby nie było Boga w Izraelu, aby zasięgnąć jego rady, złoża, na którym się położyłeś, już nie wstaniesz, gdyż na pewno umrzesz. I umarł zgodnie ze słowem Pana wypowiedzianym przez Eliasza. Widzimy, jak to się dzieje? O wszystkim decyduje Bóg. Co mówisz, jak mówisz, komu mówisz, kiedy mówisz? To od Boga zależy. Ile razy człowiek nawet nie jest w stanie, żeby coś przekazywać od Boga? Panie, nogi mnie bolą, głowa mi boli, zmęczony jestem. A Duch Święty przychodzi i mówi: no to zaczynaj mówić. Się obracasz: Panie, no przecież coś mówiłem chyba do ciebie. Nic nie słyszysz, tylko za chwilę słyszysz znów: no stawaj i mów. Jakby Bóg w ogóle nie słyszał, że coś do niego mówisz. Otwierasz swoje usta i mówisz, jak człowiek zmęczony, jak człowiek wyczerpany, który ledwie cokolwiek jest w stanie wydusić siebie, tak? Jak Duch Święty przychodzi, przychodzi posilenie, przychodzi pokrzepienie, przychodzi słowo, przychodzi Boże działanie, dlatego że to Bóg coś chce mówić. Nie ty coś chcesz mówić. Jeśli przekazuję słowo od Pana, to nie ja chcę coś do was, przepraszam, powiedzieć. Ale to Duch Święty chce coś do was powiedzieć. Jeśli zgodziłeś się być ustami Bożymi, no to pozwól tym ustom, że Duch Święty będzie je używał. No rzeczywiście pozwolenie od ciebie zależy, bo to albo ty działasz, albo nie. Jeśli dajesz się do dyspozycji Bożej, to Bóg przez ciebie będzie czynił rzeczy. Zadbaj o to, żeby być posłusznym Bogu, żeby chodzić Bożymi drogami, żeby szukać Jego oblicza, żeby zawsze być Jemu posłusznym, żeby wypowiadać tylko to, co Pan chce. A wtedy zobaczysz, że Twoje powołanie zacznie się wypełniać. Twoje powołanie zacznie być namaszczone. Twoje powołanie stanie się korzyścią dla innych ludzi. I Boże rzeczy będą się działy przez Twoje ręce, przez Twoje słowa, przez to, co będziesz w imieniu Pana wypowiadać. Ale jeśli pomyślisz, jak ja dobrze mówię, to wszystko wygaśnie, zblednie, aż w końcu wyjdzie z ciebie. Dar będziesz miał, powołanie będziesz miał, ale nie będziesz mieć mocy, żeby działać. Powołanie Boże jest nieodwołalne, ale moc Ducha Świętego trzeba ciągle odświeżać. Musisz ciągle odświeżać. Musisz otrzymywać nową porcję deszczu Ducha Świętego. Dlatego nie stój w miejscu, ale cały czas się wypełniaj. Cały czas się wypełniaj. Jak robisz dzieło Boże, to rób to naprawdę dokładnie. Tak, jak się to Bogu podoba. Amen? Amen. Niech cię Bóg użyje na swoją chwałę.